Tematem dyskusyjnym krótka debata pod tytułem Promocja Małopolski z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i nowoczesnych narzędzi promocji. Do udziału w panelu zapraszam bardzo gorąco pana Sebastiana Łatkę, właściciela firmy CDS Audio. Zapraszam gorąco. Gorąco rana. Zapraszam pana Jacka Owaczynka, głównego specjalistę do spraw przedsiębiorczości w Małopolskiej Agencji Rozwoju. My mamy dwóch przedstawicieli Rady Miasta, Młodzieżowej Rady Miasta Nowego Sącza, Kamil Szczapa i Michał Tarasek. Panowie, zapraszam bardzo gorąco. Czyli jednak mamy Kubę Twardowskiego, tak? To powitajmy Kubę Twardowskiego gorąco i kamieniem. Muka. Panie doktorze, no to 3210, dyskutujmy.
Dokładnie, 3210, obiecuję, że będzie krótko, moi drodzy. Na początku po tych przedstawieniach bardzo dziękuję za to, że zgodziliście się wziąć udział w naszym panelu, ponieważ temat jest bardzo ciekawy i bardzo przekrojowy. Jak Państwo widzicie, mamy tutaj mieszankę wiedzy i doświadczenia, chociaż Pan Jacek mówi, że tutaj czuje się rówieśnikiem z naszymi pozostałymi dyskutantami. Moi drodzy, informacje techniczne. Dwie rundy, czyli po dwa pytania dla każdego. 3 minuty maksymalnie na odpowiedź. Chciałbym, żebyśmy się plus minus w 20-25 minutach zamknęli. Drodzy Państwo, jaki jest temat naszego dzisiejszego panelu? Promocja Małopolski z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i nowoczesnych narzędzi promocji. Ten tytuł nie wziął się z przypadku, to był motyw przewodni naszego tegorocznego hekatonu. To było takie spotkanie w drugim etapie, może przypomnę jednym zdaniem, gdzie spotkaliście się tutaj na uczelni w aulicy 010 na 8 godzin, podzieliście się na zespoły projektowe i przygotowywaliście rozwiązanie projektu właśnie na ten temat. Poznaliśmy Wasze spojrzenie na temat sztucznej inteligencji w kontekście promocji regionu, w kontekście promocji gminy, powiatu, ale też województwa, czyli województwa małopolskiego. Przypomnijmy, tegoroczna edycja 11 to pierwsza, w której zakres działania naszego konkursu, naszego projektu, czy też obszar naszych zainteresowań to cała Małopolska, także jeszcze raz może, bo tego nie powiedzieliśmy, witamy tutaj uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu całego województwa małopolskiego, nie tylko z naszego subregionu. Moi drodzy, z tą sztuczną inteligencją, jak dowiedzieliśmy się 2 tygodnie temu na konferencji naukowej z dziedziny prawa i zarządzania, to drodzy Państwo, nie mamy do czynienia od 5, 10, 20 czy 30 lat, ale tak naprawdę już od ponad 50. Dzisiaj jest dużo wątków literackich, ja Państwu polecam takie opowiadanie Stanisława Lema z początku lat 60., które nosi tytuł Tragedia pralicza. Bardzo ciekawe opowiadanie. Stanisław Lem pisze o tym, że pralki z nieznanych nikomu przyczyn nauczyły się myśleć, a później jak nauczyły się myśleć, to zaczęły między sobą rywalizować do takiego stopnia, że musiały się pozywać wzajemnie przed sądem. I w zgodnej opinii wielu badaczy, ta właśnie tragedia pralnicza to jest przyczynek do tego, co my dzisiaj tak naprawdę nazywamy sztuczną inteligencją i tego, w jaki sposób ta sztuczna inteligencja może wpływać na naszą codzienną rzeczywistość, może ją kreować. My też musimy się, moi drodzy, w edukacji z różnymi tego typu narzędziami, jak ChatGPT, mierzyć i to staje się naszą dzisiaj codziennością. Ale rozpocznijmy. Może rozpoczniemy od pana Jacka Adamczyka, głównego specjalisty do spraw przedsiębiorczości w MARES-a. No właśnie, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego, czyli ten lider kreowania postaw przedsiębiorczych, czyli spółka, która ma nie tylko za zadanie prowadzić działalność konsultingową, doradczą, ale też być swoistym wizjonerem, wizjonerem przyszłości i rozwoju Małopolski. Czy panie Jacku, czy zatem jest w tej przestrzeni takie miejsce, taki moment, gdzie spotykamy się w kontekście kreowania wizerunku Małopolski, kreowania rozwoju postaw przedsiębiorczych w Małopolsce? Czy jest tam miejsce dla sztucznej inteligencji? Jeżeli tak, to gdzie?
Znaczy, dziękuję. No, trochę mi trudno odpowiadać, zwłaszcza w obecności prezesa agencji, mojego przełożonego. Gdybym zasugerował, że sztuczna inteligencja jest lepsza od mojej, to spodziewam się efektów tego dość szybko. Natomiast jeżeli chodzi o promocję, mnie bardzo interesują Wasze pomysły, jakie stworzyliście na promocję Małopolski, ponieważ to nie jest takie proste, to nie jest takie oczywiste. Dwa takie sygnały. Kiedyś byliśmy na dużej narodowej wystawie w Kanadzie i mieliśmy napis Małopolska Voivodeship. Podchodzili do nas uczestnicy tej wystawy, pytali, czy my budujemy jakieś statki tam w tym wojewodami. Ponieważ nikt nie wiedział, co to jest wojewodszyk i trzeba było z tym się jakoś uporać. Następna sprawa, oczywiście nazwa sama, Małopolska, i zjawisko, z którym myślę, że nie będziecie mieli do czynienia zbyt wiele, a co się nazywa kanibalizmem regionalnym. To znaczy region pożera stolicę, stolica regionu pożera region, region centralny pożera regiony peryferyjne i należy sobie z tym jakoś radzić. Na czym rzecz polega? Że wszyscy wiedzą, gdzie jest Kraków, natomiast kiedy mówimy za granicą, że pochodzimy, czy jesteśmy z Małopolski, zazwyczaj jest pytanie, gdzie to jest. No i tutaj trzeba stworzyć jakąś formę, czy formułę do tego, żeby te dwa podmioty, czy te dwie wartości mogły współistnieć. W pewnym momencie Urząd Marszałkowski wymyślił, że będzie się promował jako Małopolska i Kraków. No, bardzo silna marka regionalna Kraków i trochę trudna, zwłaszcza w tłumaczeniach. Myślę, że słusznie nie zgodziliśmy się na to, żeby tłumaczyć na Lesser Poland, Kleine Poland, Piccola Polania, Pequeña Polania i pozostaliśmy przy Małopolsce, co jest jednak trudne do przełożenia. Czy w tym pomoże sztuczna inteligencja? Moje zdanie, jeżeli chodzi o stosunek do nowych technologii, a wiem, o czym mówię, ponieważ kiedy zaczynałem 20 parę lat temu pracę w agencji, to nie było internetu jeszcze. Wyobrażacie sobie taką sytuację, że nie ma internetu jeszcze wtedy, że nie było komputerów, nie było telefonów komórkowych i tak dalej. Robiliśmy swoje, rozwijaliśmy przedsiębiorczość, braliśmy udział w projektach europejskich i myślę, że słusznym podejściem do pewnych rozwiązań technologicznych jest taka ostrożność i brak zaufania tak do końca. Znaczy wykorzystujmy je jak się da, natomiast miejmy świadomość, że one mogą nas prowadzić w jakieś dziwne strony, którymi nie bardzo chcemy sobie, gdzie nie bardzo chcielibyśmy się udać. Czy Małopolska skorzysta na sztucznej inteligencji? Musi. Znaczy nie ma wyjścia. Trzeba wykorzystywać te narzędzia. Natomiast podchodźmy do tego ostrożnie i nie niszczmy, nie zapominajmy o tym, co jest wartością samą w sobie, niezależną od sztucznej inteligencji, od zmian. To, co czyni, że jesteśmy dumni z tego regionu, bardzo nam się podoba. Nie wiem, dlaczego mój syn mówi, że Kraków jest najpiękniejszym miejscem na świecie. Nie potrafię tego zrozumieć, ale trudno. No cóż ja poradzę.
Okay. Bardzo dziękuję. Kolejna osoba, Sebastian Łatka, CTS Audio, młody przedsiębiorca. Elektryka, elektronika plus dźwięk, to myślę, że są te słowa klucze w Twojej branży, w Twojej działalności gospodarczej. Ale właśnie, 5 lat temu, a dzisiaj? Czy sztuczna inteligencja dzisiaj pomaga w Twojej pracy, czy jest niezbędna, czy jest Twoją codziennością, czy może od niej starasz się codziennie uciec?
Tutaj można byłoby to zinterpretować na takiej podstawie, na przykład kalkulatora, który uczestniczy w naszym życiu dosyć często. I tak powinniśmy też postrzegać sztuczną inteligencję, że jest to pewne narzędzie do rozwiązania konkretnych problemów. Mogliśmy dawno temu liczyć sobie różnego typu równania, na przykład na kartce, różnymi metodami. Były one sprawne, jednak ten czas, kiedy uzyskaliśmy wynik, był długi. Potem powstały elektroniczne kalkulatory cyfrowe, które mogły zrobić to znacznie szybciej, dokładniej i no, bardzo szybko się zadomowiły u nas. Różnego typu kalkulatory takie stołowe, które gdzieś tam mamy nawet w szkołach lub też takie bardziej zaawansowane jak Excel lub ogólnie programowanie, ponieważ programując możemy sobie tworzyć własne algorytmy. I teraz takim rozwinięciem algorytmu prostego kalkulatora jest programowanie, jest to warstwa, można powiedzieć, już taka stricte logiczno-cyfrowa, która potem na kolejnej warstwie, już można taki powiedzieć abstrakcyjnej, nie z tą sztuczną inteligencją. I jakby może przedstawię pokrótce plus minus, jak to wygląda, bo sztuczna inteligencja najczęściej działa na sieciach neuronowych, na takim tworzeniu pewnych podobieństw, pewnych baz danych i wykorzystywania tych baz danych do tego, aby te informacje wykorzystywać na naszą korzyść. I teraz problemem jest to, że moim zdaniem w społeczeństwie jest bardzo trudna, bardzo taka duży problem w odpowiednim wyszukiwaniu informacji w sieci, na przykład internetowej. Na przykład na bazie mojego zawodu, elektronik, programista, chcemy wyszukać jakąś konkretną informację. I tych informacji jest niesamowicie dużo, ale musimy zdecydować, które są prawdziwe, a które są nieprawdziwe. Widzimy wiele filmików, nawet na social mediach, Instagramie, rolek, na Facebooku, gdzie na przykład, nie wiem, ludzie budują darmową energię, generatory, które automatycznie się kręcą i podłączają do tego żarówki, urządzenia i wiele osób w to wierzy. Tylko trzeba sobie zdać tutaj fundamentalne odpowiedzi, że no nie istnieje taka możliwość, ponieważ jest tarcie, mamy straty i to wszystko jest jakąś tam abstrakcją. I tak samo sztuczna inteligencja zbiera dane z całego świata. I teraz ta sztuczna inteligencja będzie dla nas korzystna i dobrze działająca, jeżeli będzie dobrze zaprojektowana i jeśli będzie odpowiednio wyszukiwała pewne mankamenty prawidłowego działania danych rzeczy. Więc ona musi mieć pewne zaszyte informacje, a te informacje muszą być zaszyte przez programistę i przez twórcę. Dlatego ja uważam, że sztuczna inteligencja jest bardzo pomocna, ponieważ działa jak bardzo szybki kalkulator, może nam bardzo wiele danych przetworzyć, wystosować odpowiedni, dobry wynik. Jednak powinniśmy mieć pewną taką z tyłu głowy informację, żeby pamiętać o kolejności wykonywania działań. Jeżeli zrobimy coś niepoprawnie na kalkulatorze, możemy się bardzo szybko przejechać, że ten wynik jest niepoprawny. Czy kalkulator działa źle? Nie. Ale musimy pamiętać o tym, żeby dane wejściowe i to, co znajduje się w sztucznej inteligencji, było dobrze zaprojektowane. Wtedy to jest naprawdę potężne narzędzie.
Okej, bardzo dziękuję. Właśnie tutaj słowo klucz, o którym powiedział Sebastian, to, że sztuczna inteligencja musi zostać nauczona. Te dane muszą być jej podane, czyli to przełamanie pierwszego mitu, że sztuczna inteligencja wie wszystko. Otóż absolutnie nie, ale jak z tego skorzystamy w sposób bardziej mądry, czy też nie, w sposób bardziej należyty, etyczny, czy też nie, to już pozostaje tematem na odrębną dyskusję, no bo również na poziomie szkolnictwa wyższego musimy się mocno zaprzyjaźnić ze sztuczną inteligencją i to robimy tak naprawdę każdego dnia, bo to już jest nasz element codziennego funkcjonowania, codziennej pracy ze studentami. Ale drodzy Państwo, mamy przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miasta Nowego Sącza, najmłodszych uczestników naszej dzisiejszej debaty. No to pytanie do Was, w jaki sposób można wykorzystać sztuczną inteligencję, ale do promocji naszego miasta, do promocji Nowego Sącza? Jak myślicie?
To przede wszystkim poprzez internet, no bo jak wiadomo, teraz internet jest powszechny na całym świecie. Udostępniając różne posty i rolki z promocją naszego województwa i miasta, może po prostu przyczynić się do promocji naszego województwa małopolskiego.
Ja bym tak bardziej popatrzył z tej strony, że Szynon się kojarzy Małopolska i mi na przykład najbardziej właśnie z turystyką, z tymi pięknymi krajobrazami, górami. I sztuczną inteligencję moglibyśmy nawet też wykorzystywać pod względem takim jak na przykład jakieś analizy ruchu turystycznego. W ten sposób ludzie, którzy by chcieli przyjeżdżać, odwiedzać nasze województwo, przy czym też tutaj zostawiać pieniądze i płacić podatki, mogliby na przykład zapoznać się z różnymi strukturami, które są w jakichś miejscach, gdzie jest dużo ludzi. Na przykład tak, żeby wybadać, kiedy przyjechać do jakiegoś miejsca, o której godzinie, żeby było fajnie spędzić czas. No ale też sztuczna inteligencja można pomóc na przykład w tym, żebyśmy pokazywała nam jakieś zdjęcia, różne obrazy i jak wyglądają miejsca, żeby po prostu promować i pokazywać innym. Czasami nawet w różnych takich rzeczach ludzie, którzy nie myślą o tym, żeby odwiedzić Małopolskę, nagle stwierdzą po zobaczeniu na przykład w jakichś różnych reklamach, które właśnie zaproponuje im sztuczna inteligencja, że Małopolska jest pięknym miejscem i warto tu przyjechać.
Okej, bardzo dziękuję. I tak bardzo krótko druga seria pytań. Panie Jacku, to zabawmy się trochę w tego lema, w tego futurologa. Mamy rok 2034. Jedzie Pan na targi, no na przykład do Madrytu, te słynne targi turystyczne. Prezentuje Pan województwo małopolskie. No jak to stanowisko może wyglądać?
To znaczy, Ja byłem na targach turystycznych ze świętej pamięci Markiem Lewarą. Zwiedzaliśmy te targi. Myślę, że to, co jest najciekawsze i to, co z różnych wydarzeń takich międzynarodowych zapamiętałem, to jednak zwrócenie się do pewnej naturalności. Kiedy oglądamy stoiska regionów, instytucji, przedsiębiorstw na targach na całym świecie, wszyscy są mniej więcej tacy sami. Są ekrany, są komputery, prezentacje, są te wirtualna rzeczywistość i tak dalej, i tak dalej. I zaczyna być to nudne. W pewnym momencie zaczynamy szukać czegoś, co jest naturalne, bliskie, normalne, takie, które co można zjeść, dotknąć, spróbować. Pamiętam, że co roku na jednych z największych targów inwestycyjnych na świecie największą popularnością cieszyło się stoisko firmy, która wystawiała na przykład kosze owoców, takich prawdziwych. I w otoczeniu plastikowych pokazów najnowszych technologii, tam się chodziło najchętniej. W kolejnym roku oni szyli ubrania, tam na tym były maszyny do szycia, takie zingery ustawione, oni szyli jakieś takie drobne dodatki do ubrań i wszyscy tam przychodzili. Czyli istnieje potrzeba kontaktu z czymś takim naturalnym, prawdziwym, rzeczywistym. Nie będziemy konkurować rozwojem nowoczesnych technologii z krajami, gdzie ta technologia jest rzeczywiście bardzo, bardzo rozwinięta, ale być może znajdziemy coś, co jest kompromisem czy kluczem do specyfiki tego regionu, co połączy pewną dynamikę, rozwój, a nawet taką pewną agresywność, jeżeli chodzi o rozwój tego obszaru nowych technologii czy innowacyjnych technologii, z tym, czym zawsze się szczycimy, że to jest naturalnie, świeżo, nie ma zanieczyszczenia, w Krakowie nie ma smogu, Zakopianka jest przejezdna w każdy weekend, Zakopane nie jest zadeptane przez turystów, do Morskiego Oka nie chodzi 16 tysięcy ludzi w weekend jakiś tam majowy i możemy tutaj spokojnie spędzić czas. Natomiast jest parę miejsc, gdzie jeszcze może nie mówmy nikomu, że one istnieją, gdzie turyści nie przyjadą, my tam będziemy mogli pojechać. Więc wydaje mi się, że pewna kombinacja nowych technologii, bo one muszą być, z czymś, co jest naturalne, prawdziwe i co jest taką specyfiką naszą, do czego chętnie wracamy, co możemy dotknąć, zjeść, zobaczyć, ubrać i co zaprzecza trochę temu wyścigowi o coraz ładniejsze obrazki.
Bardzo dziękuję. Czyli jednak sztuczna inteligencja, ale jednak te elementy naturalności, jak to powiedziała pani kurator, umiejętności analogowe też będą potrzebne, tak, w tym kontekście. Dobrze, ostatnie pytanie do Sebastiana. Czy w twojej firmie za 5 czy 10 lat bawimy się futurologa, to tak naprawdę ten Sebastian Ładka będzie potrzebny, czy będzie tylko w nazwie i będzie nadzorował, albo będzie w ogóle nie pracował, będą pracowały na przykład roboty? I pytanie, czy tak byś chciał? Czy to jest dobry kierunek?
Według mnie...
Nie został Sebastian Ładka w domu, a przedsiębiorstwo będzie samo.
Tak, powiem tak, bardzo mocno działamy już teraz, jeśli w kierunku przemysłu 4.0, cyfryzacji i pewnej automatyzacji działań. Jest to rzecz, której nie możemy zostawić w tyle, nie możemy nie myśleć w ten sposób, że no nie wiem, mamy coś wyprodukować, to będę do tego podchodził z należytą starannością, będę poświęcał temu 2 tygodnie, żeby wyprodukować jedną rzecz ręcznie, wykorzystując tylko i wyłącznie swoje, że tak powiem, zdolności rzemieślnicze. No jest to już, patrząc na inne kraje, mało konkurencyjne. Wielkie przedsiębiorstwa oferują masową, seryjną produkcję, gdzie tutaj musimy bardzo tą swoją, naszą linię produkcyjną dostosować do pewnej automatyzacji. Jeśli chodzi o to, czy będzie człowiek potrzebny, czy to szef firmy, czy pracownicy, oczywiście, że tak, bo to wszystko nie może działać autonomicznie i samodzielnie od samego początku. Trzeba to wszystko zaprojektować. Jeśli też nawiążę do poprzedniego pytania, to już w naszej firmie powstaje wykorzystanie sztucznej inteligencji do pewnej ciekawej rzeczy, jak strojenie systemów nagłośnienia do obiektów, w których są zainstalowane. Tutaj najczęściej grała rolę pewien akustyk, człowiek, który wykonywał pewną tą czynność. Jednak jak słuch ludzki jest, no nie jest idealny, zależy od nastroju, od tego, czy jesteśmy głodni, czy może jesteśmy w na przykład, nie wiem, smutnym nastroju, to tutaj te wszystkie rzeczy sprawiają na niekorzyść. Także tutaj sztuczna inteligencja może wykorzystywać bardzo precyzyjne narzędzia pomiarowe do tego, aby zrobić to w sposób idealny, referencyjny, tak jak jest to na przykład zawarte w jakichś normach. Kolejną rzeczą to są automatycznie ustawiane systemy, na przykład mikrofonowe, do których na przykład teraz mówię. Teraz tutaj bardzo, mówiąc do mikrofonu, opieramy się na realizatorze dźwięku, który dobrze i w miarę szybko ustawi nam wszystkie głośności tak, żeby tutaj na przykład na ten system nie sprzęgnął. No, człowiek może się zagapić, może wziąć sobie butelkę z wodą, żeby się napić, a w tym czasie może się stać coś niespodziewanego. I nad takimi systemami pracujemy, wdrażamy, tworzymy pewne przyszłościowe rozwiązania, tak zwaną pamięć i moc obliczeniową, która może być rozwijana w naszych urządzeniach. I uważam, że no, tutaj nie możemy odejść od tego, że ta sztuczna inteligencja nam nie będzie potrzebna. Jednak patrząc na przyszłość firmy, uważam, że człowiek jest bardzo potrzebny, ponieważ możemy wiele rzeczy zobaczyć, że na przykład ChatGPT jest w stanie nam na przykład wygenerować kod działający na jakimś urządzeniu, na przykład takie standardowe Arduino albo jakąś stronę po prostu napisać. Jednakże dział elektroniki jest na tyle skomplikowany i na tyle ma różnych mankamentów, które wychodzą z praw fizyki, gdzie tutaj musimy naprawdę myśleć nieszablonowo. Tutaj nie ma czegoś takiego, tu istnieje pewna jakaś logika, ale jeśli chodzi o fizykę, elektronikę, tutaj jest dużo rzeczy, które wykraczają poza te proste schematy i tutaj moglibyśmy się natknąć na wiele różnych pułapek. Dlatego uważam, że ludzie będą zawsze potrzebni, aczkolwiek no, ta sztuczna inteligencja tutaj jest nieodłącznym narzędziem, które będzie pracowało w przemyśle, również naszym.
Bardzo dziękuję. Ostatnie pytanie dla młodzieżowych radnych miasta Nowego Sącza. No to będzie bardzo proste, ale być może odpowiedź na to pytanie aż tak prosta nie będzie. Myśląc nad tematem hekatonu w roku 2024, chcieliśmy Was zapytać tak naprawdę, co Wy sądzicie o sztucznej inteligencji, w jaki sposób może stać się narzędziem promocyjnym, ale też pośrednio, o czym opowiem jeszcze, mam nadzieję, w kilku słowach dzisiaj, w jaki sposób Wy postrzegacie sztuczną inteligencję w kontekście Waszego codziennego życia i funkcjonowania. Czy Wam pomaga, czy Wam przeszkadza, czy jest dobre, czy jest zła? Więc to bardzo proste pytanie chciałbym Wam teraz zadać.
No to przede wszystkim sztuczna inteligencja jest nam bardzo potrzebna i wielu z nas sobie nie wyobraża życia na co dzień bez sztucznej inteligencji, bo większość tutaj obecnych młodych ludzi wychowywała się podczas właśnie ery, gdzie tworzono tą sztuczną inteligencję, miała z nią do czynienia na co dzień i wielu z nas ją używa tak samo na co dzień, chociażby do kalkulatora na matematyce, gdzie szybciej jest o wiele łatwiej obliczyć jakieś działanie niż samodzielnie na kartce. Tak samo wyszukiwanie jakichś wiadomości wartościowych, przydatnych na w szkole, tak samo jakieś streszczenia lektur i tak dalej. I do tego też się nam przydaje również ta sztuczna inteligencja. Wielu z nas sprawdza również rozkłady autobusów podczas poruszania się, sprawdza jakieś informacje. No dosłownie wszystko możemy obecnie zrobić dzięki tej sztucznej inteligencji. No i myślę, że wielu z nas sobie po prostu nie wyobraża bez niej życia.
No to tak jeszcze ode mnie. Nie widzę tutaj na żadnego nauczyciela mojego na sali, więc będę
no
szczery.
Właśnie do tego zmierzałem, ale jesteś szczery, to dobrze. No.
W każdym razie używam ChatGPT na pewno do wielu rzeczy. Używając to, no, wydaje mi się, że trzeba mimo wszystko tak myśleć rozważnie. Wiadomo, wpiszę sobie tam temat wypracowania z angielskiego, na wstrzyknięcie palca mam całą odpowiedź, drukuję go i mam piątkę. Tylko czy to ma sens? Ja się już dowiedziałem, że nie, bo no, angielskiego później umieć nie będę. Ale strasznie dużo mi pomaga i na przykład nawet teraz tutaj do przygotowania się, żeby coś powiedzieć fajnego, też użyłem czatu. I mega jest to dla nas na pewno ułatwienia w życiu. I wydaje mi się, że przez to też świat może być później inny, bo państwo starsi się w tej się już przygotowali się do czegokolwiek, do wystąpień w szkole, do wypracowań, nie mieliście nic takiego. My teraz pójdziemy no, taką prostszą drogą, krótszą drogą, ale to też może mieć jakiś tam wpływ i znaczenie z tym przedsiębiorstwem, o którym mówiliśmy, że teraz nauczymy się jakoś może kombinować, ale teraz znowu rozważnie z głową, no i później może z tego coś wyjdzie tak, że całe nasze życie i wszystko, cały świat będzie łatwiejszy.
Bardzo chciałbym jeszcze tutaj dodać, że tak samo przez to, że teraz w ten sposób staramy się kombinować z tą sztuczną inteligencją, to w przyszłości, jak będziemy pracować, to również będziemy starali się iść na skróty właśnie przez tą sztuczną inteligencję, przez to nasza praca może też być bardziej efektywna. No i tak jak kolega powiedział, wiadomo, że też trzeba to z głową używać.
Sebastian, ostatnie zdanie.
Tak, ja bym chciał jeszcze tutaj dodać, że tych zadań wszystkich uważam, tak w skrócie, zaprzątki sztucznej inteligencji. Niesamowitym jest to, że osoby, które wybrały kierunek informatyka, programowanie i idą w tym dalej, mogą posługiwać się tym olbrzymim narzędziem, programowaniem do tego, aby obliczać skomplikowane równania, obliczenia i tak dalej. Jest bardzo ważne, żeby nie zapomnieć o tych podstawowych umiejętnościach matematycznych na przykład, które są nam bardzo potrzebne, żeby stworzyć te moduły konkretne, żeby stworzyć pewne moduły, które to obliczają. I fajnie jest myśleć o tym, że wszystko się samo robi, tylko później ktoś musi do tego kodu wrócić początkowego, zobaczyć, jak to było zrobione, bo chcemy stworzyć nową teorię. I żeby nasze społeczeństwo myślało i pobudzało nasz mózg do tego, aby ćwiczyć logiczne myślenie, ćwiczyć matematykę, ćwiczyć te umiejętności interpersonalne, rozmowy i tak dalej. Oraz bardzo ważne jest to, że aby nasze społeczeństwo się rozwijało i bardzo chciałem powiedzieć to zdanie na koniec, bo może się kiedyś spełni w naszym państwie, aby Polska stała się taką doliną krzemową, żebyśmy mieli jakąś firmę, która będzie produkowała półprzewodniki. To jest dla mnie bardzo fajne marzenie, które chciałbym, żeby się spełniło, ponieważ kiedyś takie firmy istniały, teraz jest ich mniej. Mamy tutaj pewne ograniczenia licencyjne i tak dalej. Uważam, że sztuczna inteligencja może nam bardzo pomóc, jeżeli ją dobrze wykorzystamy, aby wystartować w tym bardzo trudnym biznesie. To jest niemożliwe, żeby prywatna osoba stworzyła taką firmę. Może zespół wielu różnych osób, ale chciałbym zostawić taką myśl na koniec, aby wykorzystać właśnie sztuczną inteligencję, logiczne myślenie i ćwiczenie naszego umysłu do tego, aby stworzyć z Polski dolinę krzemową, ponieważ mamy bardzo ambitnych i mądrych ludzi w naszym kraju.
Okay, bardzo dziękuję. Brawa się mówi. Pani Jasku, ostatnie zdanie, bo widzę, że pan jeszcze trzyma mikrofon i już kończy.
Ja łyżkę dziewczu. Niedawno mieliśmy do czynienia ze zjawiskiem globalnym, totalnym, które podważyło wszystkie nasze wartości, które sprawiło, że rzeczy, które wydawały nam się nienaruszalne, absolutne, doskonałe, będą się rozwijały, stały się niedoskonałe, niepotrzebne, niedostępne. Myślę tutaj o pandemii. Przez 2 lata globalnie cały świat żył w sytuacji, której nigdy nie przewidział, nikt nas nie uprzedził tego, który zaburzył nasze wartości, sposoby porozumiewania się, myślenia i tak dalej. Jeżeli nie wyciągniemy z tego lekcji i nie będziemy świadomi tego, co się zdarzyło i co może się zdarzyć, czego nie przewidujemy, będzie źle, to znaczy niczego, żeśmy się nie nauczyli. Po czymś, do czego nie byliśmy przygotowani i do tej pory wielu z nas jeszcze nie potrafi tego zrozumieć. A na sam koniec taki cytat z mojego ulubionego pisarza. Chaos zawsze wygra z porządkiem, ponieważ chaos jest lepiej zorganizowany. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Kończymy dzisiejsze spotkanie. Proszę Państwa, jeszcze raz pan Jacek Adamczyk, Marysa. Sebastian Ławka, CTS Audio. Jakub Stardowski, Michał Tarasek, Młodzieżowa Rada Miasta Nowego Sącza. Bardzo dziękuję.
Drodzy Państwo, ja chciałem jedną rzecz powiedzieć, że być może w szkole jest taka możliwość, że piszemy pracę z wykorzystaniem czatu GPT i dostajemy piątkę, ale jak wybieracie się na przykład na WSW NRU na studia, do czego zachęcam, to nauczyciele akademicy w swoim kokpicie systemu CloudAI mają taką funkcjonalność, która potrafi sprawdzić, czy wasza praca była przygotowana przez sztuczną inteligencję i w jakim stopniu. Więc oczywiście ufamy młodym w to, że z głową będą korzystać z czata GPT i innych narzędzi, ale tak informacyjnie, żebyście wiedzieli, że później na studiach już nie jest tak prosto. Panie i panowie, szanowni państwo, drodzy goście. Przed nami podsumowanie 11 edycji projektu Włącz myślenie, postaw na przedsiębiorczość i wręczenie nagród zwycięzcom konkursów. Ja zapraszam bardzo gorąco pana rektora, doktora Dariusza Woźniaka, posła i prezesa Stowarzyszenia Orion Patryka Wichra i wiceprezesa Stowarzyszenia pana Michała Mutę. Panowie, zapraszamy bardzo gorąco do wręczenia nagród. Będziemy odczytywać, rozpoczynając od miejsca trzeciego. Zapraszam bardzo gorąco Emilia Franus. Gorące brawa, mamy trzy osoby, które otrzymały nagrodę trzeciego miejsca. Emilia Franus. Te brawa były jakieś takie niezamiarowane. Zapraszamy Justynę Małek. Bardzo gorąco Łucję Wojtas. I laureatki trzeciego miejsca zapraszamy na środek jeszcze raz do pamiątkowej fotografii. Laureatki trzeciego miejsca Emilia Franus, Justyna Małek i Łucja Wojtas. Jeszcze raz brawa. Szanowni Państwo, laureatem drugiego miejsca w konkursie został Dawid Michalik. Bijemy brawa, zanim nie dojdzie po obu nagrodę. Zapraszam do pamiątkowej fotografii. Słuchajcie, laureat drugiego miejsca Dawid Michalik. Brawa dla niego. Co się dzieje na miejscu pierwszym, w tym przypadku wbrew matematyce 1 równa się 11. Mamy 11 osób wyróżnionych nagrodą za pierwsze miejsce. I zapraszamy Amelię Cięciwa. Amelii nie ma, ale zapraszamy Artura Durulę. panowie, Emilia Ryba. Czy Emilia Ryba jest razem z nami? Nie widzę. W takim razie zapraszamy następną osobę. Jest nią Katarzyna Górowska. Zapraszamy Michała Gruszkę. Zapraszamy na środek Katarzynę Kożuk. Katarzyny nie ma razem z nami, w takim razie kolejna osoba. Hanna Stobierska-Lauraniec. Zapraszam serdecznie. Hanna Stobierska-Lauraniec. Bardzo przepraszam i gratulujemy jeszcze raz. Zapraszam do rady, jeśli jest razem z nami Kuba, to Łukaszczyk zapraszam. Kolejnym laureatem pierwszego miejsca jest Karol Tokarczyk. Zapraszamy jeszcze Małgorzatę Nużydło. Drodzy Państwo, kochani, to wszystko, jeżeli chodzi o laureatów trzecich, drugiego i pierwszych miejsc. Jeszcze raz bardzo prosimy o gorące brawa, zwłaszcza dla tych osób, które są tutaj na świecie i udawały na drugie pierwszego miejsca w naszym konkursie. Chwila dla fotoreporterów, aż mnie przerkało, drodzy Państwo, z wrażenia. Jesteśmy gotowi? Super. Bardzo dziękujemy, jeszcze raz brawa. Szanowni Państwo, pan poseł i prezes Stowarzyszenia Orion, Patryk Wicher, bardzo prosimy.
Moi drodzy, nie musimy was męczyć, możecie sobie rzucić oczywiście. Kochani, żeby nie było, że takie nikłe są nagrody, że nie ma nic dużego, to tak, żebyście wiedzieli, że każda osoba, która zajęła pierwsze miejsce, dostaje 1500 zł w voucherze, drugie to 1000 zł, a trzecie to 700 zł, a więc całkiem fajne nagrody. A oprócz tego mam nadzieję, że ta duma z tego, że udało się wam osiągnąć ten sukces, zrobić coś fajnego, super aplikacje, super rozwiązania i tego wam najbardziej gratuluję. I zachęcam was, żebyście się w przyszłym roku, jak widzicie, rozdaliśmy trochę tych nagród, a więc mam nadzieję, że w przyszłym roku się znowu sprężycie i będziecie tu z nami w tym konkursie. Natomiast ostatnia rzecz z mojej strony. Chcę wam opowiedzieć historię bardzo krótką jednej osoby. Jak wyjdziecie z sali pod tym drzewem, jest taki stojak. Na tym stojaku jest sklep sydra wyjątkowej osoby i tą anegdotę właśnie sobie przypomniałem, powiedziałam panu rektorowi, pani profesor Jadwigi Staniszki. Znane sobie, jak w telewizji oglądaliście, to widzieliście taką starszą panią, że informacja zmarła. Pani profesor była jednym z moich mistrzów. Tutaj jak studiowałem, wychowywałem się pod jej okiem, między innymi też na kilku przedmiotach. Ale powiem wam anegdotę, jaką to była osoba i tego wam życzę, żebyście w życiu potrafili tak jak ona być niezłomni i wdrożyć temat. Pani profesor realizowała temat zajęć, to miała taką wielką, białą tablicę czterometrową, białą. I na początku zajęć ta tablica była pusta. Na końcu było tam miliony kresek, kropeczek, przecinków, różnych znaczków. Ale wyjątkowe było to, pani profesor, że na końcu po 4 godzinach, po 5 godzinach zajęć potrafiła sięgnąć do pierwszej kropki i powiedzieć, no tu jak zaczynaliśmy, tak było. Ale te zajęcia były tak wyjątkowe, tak skomplikowane, że ćwiczeniowiec, który był wspaniała osoba, zresztą prezes banku PKO S.A., pan wtedy ówczesny magister Leszek Skiba, robił bez wiedzy pani profesor takie after wykłady. Przychodził do nas i mówi, wiecie co, chyba jak, jeśli dobrze zrozumiałem, to pani profesor chodziło o to i o to. Tłumaczył nam wykłady pani profesor, bo dla nas młodych adeptów w pierwszym, drugim roku było to ciężkie. A dlaczego mówię o pani profesor? Bo ona nas zawsze uczyła jednej zasady. Bądź twardy, mimo tego, że w życiu się wszystko wali dookoła, brnij do przodu i bądź odważny w swoich zamierzeniach. Nigdy po prostu się nie poddawaj. To była kobieta, która napisała doktorat w więzieniu, to była kobieta, która przeszła komunę, to była kobieta, która jest najwybitniejszym profesorem, najbardziej w latach 90. od początku 2000 miała najwięcej cytowań na świecie ze wszystkich polskich naukowców. Więc wyobraźcie sobie, do jakiego sukcesu doszła ta skromna osoba o charakterystycznej czerwonej szmince. Więc moi drodzy Państwo, życzę Wam, żebyście byli tacy też jak pani profesor Staniszki z tej jej konsekwencji. Dziękuję serdecznie.
To tak teorią windy, tyle ile trwa podróż windą, takie podsumowanie 60-sekundowe. Na co zwróciliście uwagę? Myślę, że dla pani radnej, dla pana prezesa też są cenne informacje. Otóż moi drodzy, królowały aplikacje, ale co ciekawe, aplikacje, które wykorzystywały nasz czas, które wykorzystywały to, że my nie mamy czasu poszukiwać atrakcji turystycznych, że my nie mamy czasu nawet, żeby za tą atrakcję zapłacić, czyli aplikacje, które wykorzystywały rozwiązania połączone z różnego rodzaju nawet kryptowalutami, zdarzały się takie aplikacje, które były połączone z kryptowalutami. Aplikacje, w których były utworzone specjalne skarbonki, z których można było płacić po uprzednim zasileniu za określone atrakcje turystyczne Małopolski. Ale takim mianownikiem wspólnym było to, że oszczędzamy swój czas poprzez to, że sztuczna inteligencja podpowie nam listę top 10 Małopolski, ale nie tylko nam podpowie, ale nas tam zaprowadzi, zarezerwuje nam bilet, pozwoli nam oszczędzić mnóstwo naszego prywatnego czasu. Także tak. Moi drodzy, widzą Małopolskę, młodzi uczestnicy 11. edycji konkursu Włącz myślenie, postawa, przedsiębiorczość. Jesteśmy dumni, że dołączyliście do naszej rodziny. Pamiętajcie, że na stronie WSB te 380 zgłoszeń, które wpłyną w tym roku, zostało dołączone do bazy ponad 5000 rodziny projektu Włącz myślenie, postaw na przedsiębiorczość. Bardzo Wam dziękuję. Wszystkiego dobrego.